Jest dobrze zacząć popołudnie od Boba Dylana? Jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Zresztą wydaje się, że trzeba będzie jakoś ułożyć letnią playlistę. Trochę odłożyć swoje gusta muzyczne na bok i grać miłe, sympatyczne letnie piosenki, ale to przed nami w przyszłości. A teraz dr Rafał Brzeski z zbiorem oryginalnych informacji.
No nie wiem, czy aż tak bardzo oryginalne, ale są to najważniejsze wiadomości, które ja dzisiaj wybrałem w sieci. Negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce zostały zakończone, ujawnił Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Wynik tych negocjacji zostanie przedstawiony prezydentom i to oni zadecydują o kształcie porozumienia. Przyjęcie porozumienia spodziewane jest pojutrze podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Według oczekiwań Krzysztofa Szczerskiego porozumienie zapoczątkuje proces czynienia z Polski centrum dystrybucji bezpieczeństwa dla całego regionu w oparciu o sojusz polsko-amerykański. Jak podał dziennik Rzeczpospolita, porozumienie przewiduje wzajemnie korzystne rozliczenia finansowe. Z kolei dziennik Gazeta Prawna informuje, że wspólna deklaracja prezydentów przewiduje rozszerzenie współpracy wywiadów Polski i USA. Według dziennika tematem rozmów prezydentów może być również kandydatura Krzysztofa Szczerskiego na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO. I korespondująca z powyższą informacją wiadomość z Petersburga. Ministrowie gospodarki Niemiec i Rosji, Peter Altmaier i Maksim Orieszkin, podpisali w Petersburgu list intencyjny w sprawie współpracy gospodarczej i technologicznej. List podpisano na marginesie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, w którym uczestniczy silna niemiecka delegacja gospodarcza. Według agencji DPA celem inicjatywy jest umożliwienie niemieckim firmom, cytuję, postawienia na nogi rosyjskiej gospodarki pomimo obowiązujących unijnych sankcji. Komentując planowany program, premier Saksonii Michael Kretschmer stwierdził dobitnie: musimy znieść sankcje. Mamy wielką nadzieję, że obie strony zbliżą się do siebie. Sankcje są dużym problemem dla saksońskiej i wschodnio-niemieckiej gospodarki. Wczorajsze wybory prezydenta w Kazachstanie wygrał Kasym Żomart Tokajew, namaszczony na kandydata przez długoletniego przywódcę Nursultana Nazarbajewa, który ustąpił w marcu. Tokajew uzyskał niecałe 71% głosów. Nie jest to oszałamiający wynik, gdyż trzeba zważyć, że na jego zwycięstwo pracował cały aparat państwa, jak to lakonicznie skwitowała agencja France Presse. Obliczaniu głosów towarzyszyły protesty opozycji, której zdaniem wybory były nieuczciwe. Około 500 protestantów zatrzymano. Boris Johnson, czołowy kandydat na premiera Wielkiej Brytanii, ostrzegł, że Londyn nie wypłaci Brukseli uzgodnionych przez Terezę May alimentów rozwodowych w wysokości 39 miliardów funtów, o ile Unia Europejska nie zgodzi się na renegocjację brexitowego porozumienia i nie zaproponuje lepszych warunków. Na słowa Johnsona poderwał się natychmiast w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron, który liczył, że brytyjskie alimenty pomogą zapełnić dziury we francuskim budżecie. Macron zapowiedział, że odmowa zapłaty alimentów będzie tożsama z bankructwem Zjednoczonego Królestwa i zostanie przykładnie ukarana na międzynarodowych rynkach finansowych. I już ostatnia wiadomość. Francuski dąb, posadzony ceremonialnie w ogrodzie Białego Domu przez prezydentów Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa, usychł. Drzewko z lasu Belo, które miało być symbolem tradycyjnej przyjaźni francusko-amerykańskiej, nie przetrzymało obowiązkowej kwarantanny. W Stanach Zjednoczonych kwarantannie podlegają wszystkie przywożone rośliny, bez względu na to, czy są prezydenckie, czy nie.
No i tak. Pytanie, czy to jest symboliczne uschnięcie, czy jest to biologiczny proces, chociaż na różnie to można odczytywać i czy prezydent Macron poczuł się dotknięty faktem, że jego drzewko było poddane normalnej kwarantannie.
Nie wiem, czy poczuł się dotknięty. Prasa francuska uważa, że to jest symboliczne uschnięcie. Natomiast władze amerykańskie mówią, bardzo przepraszamy, ale my nie będziemy zmieniać przepisów i nie przywleczemy jakiegoś drzewka z jakimiś dziwnymi na przykład pasożytami do Stanów Zjednoczonych.
To ja mam jeszcze jedną informację, co najmniej do tego zbioru, o której nie możemy dzisiaj zapomnieć. IPN, Instytut Pamięci Narodowej, opublikował zbiory tak zwanego zasoby, tak zwanego zbioru zastrzeżonego w swoich archiwach. Tam między innymi został udostępniony katalog około 300 agentów wywiadu PRL. Jeżeli ktoś jest naukowcem bądź dziennikarzem, może stosowny wniosek złożyć i archiwiści IPN-u udostępnią dostęp do tych zbiorów także, jak rozumiem, z publikacji dzisiejszej Gazety Wyborczej, a także stanowiska rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, czyli pana Stanisława Żernia, który tym rzecznikiem pana ministra jest, że każdy dostanie taką teczkę. Tam jest 300 nazwisk. Na liście znalazł się między innymi pan Tom Jasgerdi i tak się ten pan miał kryptonim Reddy i tak się akurat dziwnie składa, że osoba dokładnie o tym samym imieniu i nazwisku cały czas pracuje w Departamencie Stanu, czyli nazwijmy to w dużym uogólnieniu amerykańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i zajmuje się sprawami związanymi z Holokaustem. Między innymi brał udział przy negocjacjach z jednym z europejskich krajów, dokładnie ze Szwajcarią, żeby oddać część zasobów bankowych na rzecz przez tamtejsze banki, oczywiście szwajcarskie, część swoich zasobów, żeby te banki przekazały instytucjom i fundacjom zajmującym się ochroną ofiar Holokaustu, a ma także pan Tom Jasgerdi wpływ na sprawę ustawy 447 także wobec Polski. I pytanie, czy Tom Jasgerdi z naszych akt, które ujawnił IPN, opublikowując i udostępniając zbiór zastrzeżony, to jest ten sam pan czy inny pan, tego do końca nie wiemy, chociaż zbieżność nazwisk jest dość uderzająca. To jest pierwsza kwestia i do niej się od razu odniesie już teraz?
Nie, ja się nie chcę odnieść. Ja po prostu chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że mnie akurat pochwalić się bardzo frapuje inny materiał archiwalny, a mianowicie z 71 roku odtajniono materiały FBI. I tam jest z kolei oficer, funkcjonariusz, oficer polskich służb, który został zwerbowany przez FBI i otrzymał pseudonim Kiełbasa, ale nic poza tym o nim nie wiadomo.
I to też jest frapujące. I dzisiaj mamy jeszcze jedną informację taką z naszego podwórka politycznego. Partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość ma nowego rzecznika. Została nim pani Anita Czerwińska. Dotychczasowo pani poseł była posłem PiS-u, a poza tym, że była panią poseł, to kiedyś była szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej. A jej zastępcą został Rafał Fogel, to jest do tej pory pełniący szefa, pracował jako dyrektor biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego, a teraz będzie zastępcą pani Czerwińskiej jako wicerzecznik PiS-u. Ale na tej samej konferencji, kiedy prezes Jarosław Kaczyński przedstawiał nowych rzeczników, a dokładnie panią rzecznik i jej zastępcę, to powiedział też coś o podatku katastralnym, który pojawił się w ramach prac programowych dookoła opozycji. Taki pomysł dokładnie zaistniał w jednej z analiz Fundacji Batorego, żeby taki podatek katastralny, czyli od wartości nieruchomości wprowadzić. Tak do tego pomysłu odniósł się dzisiaj na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy.
No wraca pomysł ustanowienia w Polsce podatku katastralnego. To jest instytucja, co prawda, znana w różnych krajach i mająca swoją historię, ale instytucja, która w polskich warunkach, gdyby ją wprowadzić na poważnie, a nie ma sensu jej wprowadzać nie na poważnie, doprowadziłaby po prostu do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności odnoszącej się do nieruchomości ogromnej części Polaków. Po prostu bardzo wielu Polaków ma mieszkania. To jest ta najczęściej spotykana nieruchomość, ale miewają też różnego rodzaju inne domy, działki. I to w wielkiej mierze są ludzie o niewielkich dochodach, na przykład emeryci. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty, spadek wartości, bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać i po prostu przejęcie tej własności przez pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne. I oczywiście to jest całkowicie nie do przyjęcia i my chcemy zapewnić, że my w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy i uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić, to albo po prostu nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić. To jest w naszym przekonaniu niewykluczone, biorąc pod uwagę ich rozgarnięcie, ale jest także i druga możliwość, że mianowicie właśnie chcą przeprowadzić taką operację, o której przed chwilą mówiłem. I w związku z tym jeszcze raz podkreślam, zresztą nie pierwszy raz, kilka lat temu już takie propozycje padały i też zdecydowanie żeśmy się im przedstawili, że Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że takiego podatku w Polsce nie będzie.
Tak mówił dzisiaj na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Jednoznacznie PiS mówi podatkowi katastralnemu nie. Pytanie, co odpowie opozycja, czy będzie równie jednoznaczna. To co, tutaj kończymy przegląd wiadomości, zanim z panem doktorem Rafałem Brzeskim przejdziemy do... Nie wiem jak państwo, ale my ten czas z panem doktorem Rafałem Brzeskim bardzośmy dobrze spożytkowali, bo ujarzmiliśmy zasłony w naszym studio, które wiatr porywał i uderzał w mikrofon, a także wybraliśmy temat naszej rozmowy. To będzie informacja o końcu negocjacji nad bazą Fort Trump, czy jak się ona będzie nazywać, bazą amerykańską w Polsce, ale w tym kontekście wojny informacyjnej, która nas teraz czeka, bo to, żeby dopiąć porozumienie, to nie wszystko, teraz trzeba to porozumienie jeszcze dotrzymać i zrealizować, a to nie będzie takie proste.
To dotrzymać, zrealizować to jeszcze też po pierwsze czas, dlatego, bo dopiero prezydenci podejmują decyzję polityczną, a całą resztę odwalają logistycy i specjaliści wojskowi, bo to przecież trzeba później już rozpracować dokładnie na miejsca, co, gdzie, kiedy, jaka infrastruktura, jakie możliwości, czy można dojechać, jak można dojechać, kiedy można przerzucać. To już są fachowcy od tego i to powinni robić. Natomiast minister Szczerski podczas spotkania i podczas panelu dyskusyjnego na Zamku Warszawskim, czyli podczas tego Polska Wielki Projekt.
W Arkadach Kubickiego, żeby być w pełni
już precyzyjnym, to powiedział jedną rzecz, na którą mało kto zwrócił uwagi. A mianowicie powiedział, że należy się spodziewać, że on się niepokoi, bo należy się spodziewać od teraz do końca roku przynajmniej, a może i dłużej, potężnego przygotowania artyleryjskiego, dezinformacyjnego i ataku na Polskę. I wyraził przekonanie, że my nie jesteśmy jako Polska gotowi do takiego ataku dezinformacyjnego, po prostu do zalewu fejków wszelkiego rodzaju.
Nie wiem, czy to jest fake, czy to o to chodziło panu ministrowi Szczerskiemu, ale właśnie staram się to odszukać gdzieś w mediach społecznościowych. Mignął mi artykuł z dziennika Polska The Times, artykuł, który cytował obszerne wypowiedzi pana prezesa PSL-u Władysława Kosiniak-Kamysza, który mówił, pytał rząd, czy rząd zamierza przehandlować Fort Trump za spłatę zobowiązań wobec ludności żydowskiej.
No to jest już typowe.
To nie jest to?
Nie, to już jest wojna informacyjna, bo to już nie jest fake, bo to jest pytanie. A to nie jest sfałszowana informacja. Minister Szczerski podał jeden przykład, który jest znamienny. A mianowicie, że w naszych mediach zaraz na początku roku ukazała się wiadomość, która była skopiowaną, jak stwierdził, jeden do jednego, wiadomości, którą rozpowszechniono w Moskwie i w mediach rosyjskich, a mianowicie, że prezydent Putin nie wysłał do prezydenta Dudy życzeń noworocznych. I to polskie media podały, jak minister Szczerski stwierdził, podały to nie tylko jeden do jednego, ale to podały nie jakieś tam drobne internetowe media, ale po prostu media głównego nurtu. i miał pretensje do nich, że nikt nie zadzwonił, żeby zweryfikować do kancelarii prezydenckiej, bo takie życzenia nadeszły.
No i teraz...
I teraz jest kwestia, że taka rzecz, prezydent Putin nie wysłał życzeń, to znaczy, że Polska jest w ogóle, nie liczy się w Moskwie, albo że Moskwa jest obrażona na Polskę i ma pretensje wielkie. Nie, ani jedno, ani drugie. Po prostu to było wypuszczenie wiadomości, fałszywki, dezinformacji, a u nas nikt nie skontrolował. I najwyższy czas, żeby u nas coś powstało do kontrolowania, bo jedno z najlepszych krajów o najlepszej obronie w cyberprzestrzeni, ale w sensie informatycznym i informacyjnym, to jest Estonia. A dlaczego? Bo w 2007 roku przeżyła atak, bardzo potężny atak rosyjski na typu ulica plus sieć. To znaczy na ulicy były rozruchy Rosjan, a w sieci była blokada instytucji estońskich, parlamentu, instytucji, banków, no prawie całą gospodarkę usiłowano sparaliżować. I wówczas taki policjant, bo to jest doświadczony policjant, który kierował obroną, a który wcześniej po prostu zwalczał przestępstwa sieciowe, powołał, czy właściwie utworzył, to się nawet samo utworzyło, pospolite ruszenie. Pospolite ruszenie administratorów. Estonia jest mała. W związku z czym administratorzy się doskonale znali. Wiedzieli, kto jest co wart i na czym się najlepiej zna. I utworzyli ad hoc szybkie porozumienie i pospolite ruszenie do obrony kraju. I dzisiaj Estonia ma swoje wojska obrony w cyberprzestrzeni i może u nas powołać wojska obrony cyberprzestrzeni.
Terytorium cybernetycznego. Takie wojska podobno już są.
Formalne, a tu chodzi o ochotnicze. To tak jak wojska obrony terytorialnej, które są do wojsk operacyjnych, wspierają wojska operacyjne, tak ochotnicze grupy, nazwijmy to, złożone z wariatów internetowych i profesjonalistów bardzo dobrych, do obrony Polski przed dezinformacją i do obrony Polski w cyberprzestrzeni przed akcjami czy atakami informatycznymi, to znaczy na infrastrukturę, na hardware. A informacyjne, to ja myślę, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powinno nad czymś takim przejąć patronat i spróbować to zrobić, żeby po prostu odkłamywać szybko wszelkie dezinformacje.
Tylko tych dezinformacji jest dużo i tutaj, jeżeli nie będzie powszechnej rzetelności dziennikarskiej i trzymania się podstawowych zasad warsztatu, no to cóż z tego, że ktoś zdementuje następnego dnia rano informację, że nie przybyło zaproszenie, albo nie przybyły gratulacje, albo życzenia świąteczne.
Dobrze, że się zdementuje, ale wymieni kto to. Kto o tym napisał? Kto się dał zrobić w konia, że tak powiem? I jeżeli to się... To tylko koledzy mogą się śmiać. To tylko ostracyzm dziennikarzy wobec dziennikarzy i krytyka, słuchaj, ale żeście się dali wpuścić, tak? No bo tylko w ten sposób można. Zmusić do przestrzegania, zmusić do weryfikowania. Narobić się trzeba, ale nie ma innego wyjścia.
Powstaje pytanie, kto nas wrabia?
A kto nas wrabia? Wrabiają nas, proszę pana, na pewno Rosjanie, bo to jest najczęstszy kierunek dezinformacji na Polskę. Bo Niemcy są mniej, bo to Rosjanie i Niemcy mają największy interes. Trzeci to jest Izrael, który ma, ale Izrael troszeczkę inaczej pracuje, na innych zasadach. To też by warto było rozpracowywać i pokazywać. Bo to jest, ale to się już czasami pokazuje, ale też się pokazuje w złym sosie. Bo to się pokazuje i mówi, ach, oni działają przeciwko Polsce, i bo to Izrael, bo tamto, bo 447 i tak dalej, i tak dalej. Ale bez faktów to trzeba merytorycznie móc potrafić udowodnić. To napisali, to wypuścili w sieć, a taka jest prawda. I coś takiego robi zresztą taka grupa unijna z inicjatywy pani Anny Fotygi, naszego europosła. I ta grupa raz na tydzień, czy tam periodycznie w każdym razie, publikuje biuletyn swój. I tam odkłamuje, to jest post factum, ale z tego się można zorientować na technice, jaki jest algorytm aktualny, jakie są aktualne narracje. I ten biuletyn rozpowszechniany jest wśród dziennikarzy. Kto chce, to może to sobie wziąć. I jest naprawdę bardzo ciekawy. Od początku roku do chyba do marca albo do kwietnia chyba, to przeciwko Polsce było 120 rosyjskich dezinformacji i fejków.
A to może trzeba niektóre media po prostu oficjalnie zamknąć, bo mówi się, że są takie platformy, które realnie działają, platformy rosyjskie, Sputnik chociażby, które celują w tym. No, niektórzy tak twierdzą.
Nie, to nie to, że celują w tym. One zostały w tym celu powołane, to przecież wiadomo. No, wprawdzie twórca tego wielkiego konglomeratu medialnego, tego koncernu medialnego, czyli to jest Sputnik, RT, kiedyś Russia Today, TASS i Nowosti, pan Lesin, w bardzo dziwnych okolicznościach znaleziony został martwy w Waszyngtonie w hotelu. Podobno po pijanemu się porozbijał o meble aż do utraty przytomności, a potem w ogóle do utraty życia. Natomiast ten cały, to jest już wiadomo, to jest machina propagandowa, zresztą z założeniem propagandowa i oni się z tym nie kryją.
No to pytanie, czy taki portal powinien funkcjonować w naszej przestrzeni medialnej?
A no, to już są nasze przepisy, trzeba ewentualnie zmodyfikować. Po pierwsze, powinno być ogólnie wiadomo, to nie ja powinienem wiedzieć o tym, że taka i taka jest misja ich i zostali powołani do tego i zostali zapisani, gdzie to jest zapisane, a tylko, że to powinna być no, powszechna wiedza. No, im więcej tej wiedzy, bo nie ma innego możliwości skutecznej walki z przeciwnikiem w wojnie informacyjnej, jak wiedzą. Tylko na podstawie wiedzy, bo tylko wiedza może doprowadzić do zdemaskowania dezinformacji.
No to mamy tą dezinformację omówioną, a sam geopolityczny wymiar tego spotkania, które będzie za chwilę w Stanach, jutro pan prezydent Andrzej Duda wylatuje, 12 czerwca, spotkanie na szczycie.
No to mamy dzisiaj dwie pierwsze informacje z biuletynu. Jeżeli prezydent Duda i prezydent Donald Trump podpisali o współpracy wojskowej, to Niemcy i Rosjanie podpisali o współpracy gospodarczej. I już.
Nie ma przypadku.
Nie ma przypadku. A poza tym, proszę pana, tyle wieków, tyle układów, porozumień o niemiecko-rosyjskich, ile zawarto, tylko jakoś tak dziwnie się składa, że ile razy oni zawrzą jakieś takie porozumienie, to potem my mamy kłopot.
A Bliski Wschód jeszcze podpytam, bo to się chyba w naszym przeglądzie wydarzeń nie znalazło, a interesuje mnie, co się stanie z tym Iranem, bo wypłynął lotniskowiec Abraham Lincoln, miał płynąć, grozić, rzucić Teheran na kolana i przycichło.
No, w przyszłym miesiącu ma się zebrać taka bardzo poważna konferencja, mianowicie mają być Rosja, Izrael i Iran. Chyba Rosja, Izrael i Iran. Albo Rosja, Izrael. Nie chcę się pomylić, dlatego że ten, ale w każdym razie się szykuje duża konferencja na Bliskim Wschodzie do, tak powiem, załatwiania różnych spraw i ustawiania.
Więc ale może Rosja, Izrael, Iran i Stany, czy bez Stanów?
Nie. Rosja, Izrael, Stany w sprawach Iranu. O! Przepraszam, no to ja już zaczynam dezinformację siać.
No właśnie, żeśmy naprostowali. Czyli jednak Rosja ze Stanami. Siądą i będą układać szachownicę bliskowschodnią.
No, chyba tak, no bo coś tam trzeba ułożyć, bo inaczej będzie rzeczywiście problem duży. A na razie wszyscy czekają i pewnie trwa wymiana wizyt lub mniej lub bardziej i spotkań mniej lub bardziej tajnych.
To jeszcze do pana doktora informacja, bo czy i prośbę o komentarz tej informacji z IPN-u. Pan doktor tłumaczył i zaczytywał się w fachowej literaturze, która dotyczy kwestii wywiadu i prac agencji wywiadowczych na świecie, w Wielkiej Brytanii. Czy to opublikowanie przez IPN tej listy byłych agentów wywiadu PRL to jest szkodliwe dla nas, czy nieszkodliwe, bo już są głosy byłych funkcjonariuszy, że teraz nikt nie będzie chciał z Polską współpracować, nikt nie będzie chciał dać się zwerbować, bojąc się, że Polska kiedyś jego nazwisko ujawni.
To wszyscy ujawniają.
Jak to wszyscy?
A kiełbasa wspomniany przeze mnie, to jest dokument ujawnionych dokumentów FBI. To jest teraz kwestia tylko podłożenia, poszperania nadal tego przecież. Opublikowano, no nie wiem, stonę tych materiałów. W związku z czym trzeba przez to się przekopać przez dziesiątki tysięcy dokumentów i się dokopie, kto to był kiełbasa i kiedy to dla Amerykanów pracował. Tam był jeszcze drugi polski, a miał wingtip. To był drugi w tym samym czasie, w latach 70.
Czyli nawet te kraje, które przez dłuższy okres czasu, w zasadzie stanu od swojego początku, były niepodległe, niezależne, prowadziły własną politykę, także wywiadowczą, czasami ujawniają
nie
swoje
czasami,
zasady.
Nie czasami. Jest przecież zawsze prekluzja, okres, kiedy nie można ujawniać. A potem się ujawnia. I potem jest to tylko Brytyjczycy, którzy przedłużają, a i tak mają 50 lat w zasadzie, potem można przedłużyć do 70 lat, a potem jeszcze można na zasadach różnych wyjątków, między innymi kwestia ostatecznego komunikatu wszystkich materiałów dotyczących śmierci generała Sikorskiego. No więc tylko Brytyjczycy. I Brytyjczycy przestrzegają jednej zasady. Nie podają personaliów, jeżeli ktoś zastrzeże, żeby moich personaliów nie podawać nigdy, to wtedy oni to bardzo przestrzegają ze względu na rodzinę. I to jest żelazna zasada w brytyjskich służbach. Natomiast w całej reszcie służb to albo wychodzą też te fakty przy okazji pamiętników, wspomnień i tak dalej. W Wielkiej Brytanii w zasadzie nie wolno byłym funkcjonariuszom służb publikować pamiętników bez cenzury, że tak powiem, bez sprawdzenia, czy to jest, czy mogą, czy nie mogą. Natomiast reszta to jest, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Konkludując, to opublikowanie, ta decyzja prezesa IPN-u, żeby zbiór zastrzeżony był dostępny na tych samych zasadach, co każdy inny, to niczego złego naszemu wywiadowi, naszym służbom nie wyczyniło.
W przyszłości nie. Wstecz to mogą mieć, ale być może ci oficerowie to się teraz martwią. Aha, tamten będzie miał do mnie pretensje. Jeżeli żyje, no to będzie miał do mnie pretensje. Dlaczego ja podałem coś o nim, tak?
To
tu już, jeżeli te publikacje się rozejdą i to się rozejdzie, to mogą być już awantury łącznie z towarzyskimi. Natomiast, no bo w końcu ktoś był prowadzący, ktoś był prowadzony. No. I teraz jakie były oceny prowadzącego wobec prowadzonego. Jeżeli w dokumentach zapisał, że to jest dureń, który lubi wypić i do tego można go za tanie pieniądze kupić, no to...
No. Mogą być pewne towarzyskie niesnaski. Doktor Rafał Brzeski, politolog, był gościem popołudniowym, jak co poniedziałek, i to pewnie się nie zmieni w tych popołudniach, przynajmniej ja mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
16:38 w tej sekundzie właśnie wybiła. No to najlepszy czas, żeby zagrała i zaśpiewała Anna Maria Jopek, a my po piosence przeniesiemy się do spraw warszawskich. W niedzielę dwie manifestacje przeszły. Marsz dla życia i rodziny z jednej strony szedł, z drugiej strony szła parada równości. Prezydent miasta stołecznego Warszawy zajął jednoznaczne stanowisko, mówiąc wprost, że marsz, nie podobał mu się marsz dla życia i rodziny, i to jest pewien eufemizm, pewien skrót myślowy, a na Paradzie Równości pan prezydent był, bardzo się cieszył i bardzo pochwalał ten marsz i zagrzewał jego uczestników do tego, żeby jak najradośniej w tym wydarzeniu brali udział. No i muszę powiedzieć, tutaj trochę prywaty sprzedam, że ja oczywiście na Paradzie Równości sam nie byłem, ale tego samego dnia uczestniczyłem w jednej z imprez w Warszawie masowych i flagi tęczowe były bardzo silnie obecne. W zasadzie nie dało się nie zauważyć, że tego dnia w Warszawie taka parada przeszła